Gościem rozmowy punkt 9 jest Agnieszka Domowicz, doradca rodzinny, psychoterapeuta, pedagog i kierownik Zielonogórskiego Ośrodka Fundacji Światło Życie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o sprawach takich związanych ze zdrowiem psychicznym, ale nie tylko. Czym zajmuje się psychoterapeuta dokładnie w pani wydaniu?
Prowadzę terapię osób dorosłych i par. No, polega to na takiej pomocy w lepszym zrozumieniu siebie, tych problemów, które dotykają daną osobę, z którymi się boryka, takiemu przyglądaniu się temu, co mogę zmienić i jak mogę to zmienić.
A jakie problemy, z jakimi problemami zazwyczaj spotyka się pani w codziennej pracy?
Najczęściej jest to przeciążenie obowiązkami, są to problemy w relacjach z bliskimi osobami. Ludzie często też mają problemy związane z depresją, z nieumiejętnością radzenia sobie z takimi trudami codziennego życia, z niewyrażoną złością.
A praca jest z dorosłymi przede wszystkim osobami? W pani pracy spotyka się pani tylko z dorosłymi, czy są to też dzieci?
W przypadku dzieci spektrum problemów jest nieco inne i dlatego tu jest potrzebna specjalizacja. Ja zajmuję się dorosłymi, ale są także osoby, które pracują z dziećmi.
Pani pracuje również z małżeństwami, które zmagają się z różnymi trudnościami, a tam jakie to są problemy?
Tak najogólniej mogę powiedzieć, że jest to problem w porozumieniu. To tak modnie teraz się nazywa problem z komunikacją w małżeństwie. Ale z moich obserwacji wynika, że to nie jest do końca tak, że małżeństwa nie wiedzą, czy nie potrafią ze sobą rozmawiać, czy nie wiedzą, jak to robić. Natomiast problemem jest to, że rzadko sobie uświadamiają, że brakuje im przestrzeni na to, żeby w ogóle zaistniała jakaś możliwość rozmowy.
I to jest problemem? To powoduje jakieś trudności w małżeństwie? Czy to może prowadzić do rozwodu chociażby?
To prowadzi do coraz mniejszego zrozumienia siebie wzajemnie. Coraz większej ilości żalów, pretensji. Później wychodzi na to, że właściwie nie wiadomo o co, ale jest bardzo dużo wzajemnego oskarżania się, wzajemnej złości, smutku i bardzo trudno się później porozumieć, kiedy te sprawy zajdą już za daleko, kiedy nie rozwiązujemy małych, drobnych, codziennych problemów, to ich nagromadzenie powoduje rzeczywiście poważne konflikty.
Często spotyka się pani w swojej pracy z osobami, które są właśnie przed rozwodem, na granicy rozwodu, a może już to osoby, które mają pewne decyzje za sobą, zwłaszcza jeżeli mówimy o naszym rejonie, o województwie lubuskim, gdzie ten odsetek par rozwodzących się jest no, dość duży.
Niestety w dalszym ciągu jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o Polskę. Jesteśmy regionem, gdzie najwięcej par małżeńskich się rozpada, rozchodzi. No, te problemy są i z tymi problemami właśnie często pary trafiają do terapeuty i najczęściej tak to jest, że to już jest moment dość znacznego kryzysu. Są także takie sytuacje, że para przychodzi do terapeuty po to, żeby móc jakoś, jak to mówią, spokojnie i kulturalnie przeprowadzić rozwód.
I pani w tym pomaga?
Nie, w rozwodzie nie, w rozwodzie nie pomagam. Raczej staram się skierować ich uwagę na to, co jest ważne i również na to, o czym ja jestem głęboko przekonana, że jeżeli oboje chcą naprawić małżeństwo, to nie ma takiej opcji, żeby im się to nie udało.
Na czym polega terapia w takim momencie, gdy ludzie dorośli spotykają się, są na siebie w pewnych emocjach często zdenerwowani, ale z drugiej strony jest jakaś iskra jeszcze tam z tyłu głowy, że no może uda się to naprawić?
Jeżeli tylko ta iskra istnieje i jeżeli jest to po obu stronach, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, to tak jak mówiłam, na pewno się uda. A terapia polega przede wszystkim na tym, żeby pozwolić najpierw wypowiedzieć to, co te osoby przeżywają, każdej z nich. Dlatego w terapii małżeńskiej jest niezwykle ważne to, aby była taka równowaga czasowa. To też jest zadanie terapeuty, żeby pilnować tego, że każda z osób ma dla siebie przestrzeń, ma dla siebie czas. I już na tych pierwszych spotkaniach, kiedy oni opowiadają, na czym problem polega, każdy ze swojej strony, ja obserwuję, jak zaczynają patrzeć na siebie inaczej. Kiedy to, co ich boli, co jest dla nich trudne, mówią do siebie spokojnie, patrząc na siebie w obecności jeszcze jednej osoby, kiedy te emocje wyrażają w sposób spokojniejszy, w sposób bardziej wyważony, już w tym momencie zaczynają inaczej na siebie patrzeć, więcej siebie rozumieć. I to już jest pierwszy etap terapii.
Czy to nie jest trochę tak, że czasem my mamy z tyłu głowy, że te problemy związane z psychoterapią to nie, mnie nie dotyczą, ja nie powinienem, w sumie mi terapia niepotrzebna, ja sam potrafię sobie ze swoim życiem poradzić. Czy to nie jest tak, że ta trudność z trafieniem do osoby, która przecież chce pomóc, do psychoterapeuty, nie powoduje, że w pewnym momencie bywa za późno? Spotyka się pani z takimi doświadczeniami, że ktoś po prostu mówi, że no ja tego po prostu nie potrzebuję, albo wstydzi się pójść do psychoterapeuty?
Tak się zdarza, natomiast ja mam takie wrażenie, że jest coraz większa świadomość i taka otwartość na pomoc psychologiczną czy psychoterapeutyczną. Natomiast prawda też jest taka, że zdecydowana większość osób, która przeżywa jakieś problemy czy kryzysy, potrafi sobie poradzić w kontakcie z inną, bliską, zaufaną osobą. Często jest tak, że wystarczy dobry przyjaciel lub właśnie w przypadku małżeństw, jeżeli jest dobre małżeństwo zgrane, a problemy są zewnętrzne, nie małżeńskie, to ten małżonek, który jest osobą bliską i zaufaną, która wysłucha, która podpowie, która da wsparcie, to jest wystarczające często. Natomiast są takie sytuacje albo takie osoby, które no nie mają tak zaufanych osób, albo problemy są takiej kategorii, gdzie rzeczywiście ta pomoc specjalistyczna jest konieczna.
Oprócz tego, że zawodowo zajmuje się pani psychoterapią, również w sprawach takich już pozazawodowych, fundacja, działalność fundacji. I ta fundacja właściwie zajmuje się czymś podobnym. Na czym skupiają się wasze działania?
Główne działania fundacji to jest szeroko pojęta edukacja i staramy się to robić w sposób taki otwarty i warsztatowy. Jest kilka takich ścieżek, że tak powiem, które od kilku lat praktykujemy w edukacji. Jedną z nich jest na przykład edukacja rodziców. I fundacja prowadzi szkołę dla rodziców, tak mówiąc skrótowo, są to warsztaty z aktywności rodzicielskiej, umiejętności komunikacji z dzieckiem, umiejętności porozumienia, stawiania granic. Dość dużo takich zajęć prowadzimy w obszarze fundacji. Oprócz tego różne też warsztaty dla dzieci, warsztaty z zakresu sensoplastyki. Myślę, że też niezwykle ważny warsztat, który, jak pokazuje też odbiór społeczny i głosy, które docierają do nas, z zakresu zagrożeń cyfrowych, zagrożeń internetem. I to zarówno prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie warsztatowe, ukazujące zakres niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem internetu, ale też możliwości radzenia sobie z nimi, i warsztaty dla rodziców pokazujące to.
To ciekawy wątek, bo pokazuje to, że jest trochę przenoszenie już akcentów na coś, co jest codziennością właściwie już wielu dzieci, ludzi młodych, ale i dorosłych, bo te cyberzagrożenia, to na czym polegają? Jakie to są cyberzagrożenia? Czy to jest tylko internet?
Głównie internet, chociaż zdarzają się też osoby uzależnione od oglądania filmów, no ale to jest internet znowu, tak?
Czy internet to jest dobre, tak? Tam dużo wiedzy można czerpać, można tam grzebać po prostu tygodniami i się nie znudzić, ale gdzie tu zagrożenie?
Jest prawdą, że jest to dobro i to też wybrzmiewa w naszych warsztatach. Natomiast internet jest narzędziem stworzonym przez człowieka i jak każda jedna rzecz, przedmiot czy też narzędzie może być używane w sposób dobry, konstruktywny, przyjazny, a może być również używany w sposób destrukcyjny, który będzie niszczył, który będzie zabierał choćby nawet jak internet czas naszym bliskim. Dziecko uzależnione od internetu, a niestety jest tych uzależnień bardzo dużo. Ja tak obserwując dzieci i młodzież, mam wrażenie, że bardzo duży odsetek jest na granicy uzależnienia, a sporo jest też uzależnionych. I w tym momencie dziecko rezygnuje z przyjaźni realnych, prawdziwych. Rezygnuje ze swoich pasji, rezygnuje ze swojego rozwoju na rzecz przebywania w świecie wirtualnym. I niestety najczęściej no, nie jest to kreatywne, tylko są to na przykład gry, są to filmy, są to memy, są to jakieś dyskusje często no, niezbyt rozwijające, a wprost przeciwnie, często dość mocno wulgarne, które tak naprawdę szkodzą rozwojowi tego młodego człowieka, a nie pomagają.
Nazwa waszej fundacji, Światło Życie, skąd się wzięła?
Fundacja wywodzi się ze znanego w Polsce ruchu oazowego, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. No i ruch oazowy nazywa się ruchem Światło Życie. A ponieważ fundacja została założona właśnie z inicjatywy osób z tego ruchu, dlatego również tak się nazywa Światło Życie.
Jako fundacja przygotowaliście taką inicjatywę spotkań dla osób, które poszukują swojej drugiej połowy, twojej sympatii, może i przyszłego męża, żony. Na czym te spotkania polegają? Zwłaszcza, że zbliżają się walentynki. Myślę, że dobry teraz temat, bardzo bliski i można o tym trochę opowiedzieć.
No to ja zapraszam od razu, ponieważ właśnie dzisiaj o godzinie 18 w kościele na Winnicach odbywa się msza, a po tej mszy jest spotkanie dla tych osób, które chciałyby poznać kogoś, otworzyć się bardziej na drugiego człowieka. Na czym one polegają? Zawsze w drugi piątek miesiąca, msza o 18, a po mszy warsztaty. Spotkanie, integracja, mamy kawę, ciastko, herbatkę, różne spotkania, odkrywamy siebie, mówimy o sobie, o swoich pasjach, ale także warsztaty psychologiczne, takie rozwijające, otwierające dla tych, którzy chcieliby przełamać nieśmiałość, dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś, dla tych, którzy chcieliby...
A są jakieś efekty? Ktoś
tak,
kogoś już poznał?
Mamy małżeństwa, mamy parę narzeczonych, mamy pary, które chodzą ze sobą i moją wielką radością też jest to, że nie tylko w obrębie tej grupy osoby się poznają, ale też całkiem sporo osób uczestnicząc w warsztatach i jakby odkrywając swoje możliwości, swój potencjał, uwierzyło w siebie i wychodząc z tej grupy, w dość niedługim czasie poznali kogoś w pracy, czy w miejscu zamieszkania, czy w jakimś klubie hobbystycznym i też już są w szczęśliwych związkach.
Gdyby ktoś chciał znaleźć waszą fundację, wesprzeć, to gdzie można to zrobić?
Na stronach Lubuska Oaza jest zakładka fundacja, tam nas można łatwo znaleźć.
Agnieszka Domowicz, psychoterapeutka, pedagog, członek i kierownik Fundacji Ośrodka Zielonogórskiego, Fundacji Światło Życie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.